Słuchasz polskiego programu SBS.
Dorota Banasiak, SBS Polish. Witam Państwa. Dzisiaj, 10 września, były premier Australii, Kevin Rudd, ostrzegał w Narodowym Klubie Prasowym w Canberrze, że istnieje ryzyko, że chiński prezydent Xi Jinping podejmie próbę przejęcia Tajwanu już w 2028 roku. Mam dzisiaj przyjemność gościć w naszym studio w Sydney analityka i znawcę sytuacji geopolitycznych, pracownika naukowego Uniwersytetu Canberra University, pana Stanisława Leszczyńskiego. Witam pana serdecznie.
Witam przyjemnie panią i witam słuchaczy. Dzień dobry. Kevin Rudd przewiduje konflikt z Chinami, i to ma na myśli konflikt USA-Chiny, na około 2030 rok. Ale on taką klauzulę sobie stawia, że też zależy od trzech różnych uwarunkowań. I to zależy od tego, jak wojskowo Chiny będą przygotowane, czy będą lepiej przygotowane niż Stany Zjednoczone, czy Chiny będą w stanie uodpornić się, uniezależnić się od technologii, czy będą w stanie generować swoje własne technologie, swoje własne półprzewodniki i czy będą w stanie ekonomicznie być na tyle niezależnym, żeby jakiekolwiek sankcje ekonomiczne ze strony USA, czy zachodniej Europy, czy Unii Europejskiej, no po prostu nie miały na nich żadnego wpływu.
Ja się spodziewam, że pan tutaj zacznie mówić o Tajwanie.
Jeżeli to do tego dojdą, a oczekuje się, że dojdą do tego w najbliższym czasie, to znaczy w najbliższym czasie przez następne 7-8 lat, no to będą w pozycji, gdzie będą mogły zrobić, przejąć Tajwan. I teraz sytuacja Australii. Gdzie my się znajdujemy w tym całym wykładzie? Proszę Państwa, ja myślę, że z tego, co obserwuję, z tego, co patrzę w środowisku w Canberrze, co się dzieje, to ludzie, szczególnie wojskowi, ludzie, którzy no, są w pozycjach decyzyjnych, którzy mają też wiedzę coś na ten temat, co się dzieje w biurze Office of National Intelligence, w biurze Narodowego Wywiadu, oni sobie doskonale zdają sprawę, co trzeba zrobić, jak się zachować i co mieć i co przygotować. Tu się nie obawiam sytuacji, że nie ma sprawczości państwa australijskiego, jeżeli chodzi o tę sytuację. Natomiast jeżeli dojdzie do wojny, no to wojna rządzi się własnymi uwarunkowaniami i pewnych rzeczy po prostu nie ma szans przewidzieć. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do niczego takiego. Natomiast to, co się dzieje obecnie, jeżeli chodzi o uzbrojenie armii australijskiej, wykupowanie rakiet dalszego zasięgu, no i oczywiście broń podwodna, łodzie podwodne o napędzie atomowym, to uważam jest fantastyczne posunięcie i to również spowoduje, że po prostu dostaniemy, mam nadzieję, technologię, jak również nabędziemy ekspertyzę potrzebnej do obsługi takiej łodzi podwodnej. Proszę zwrócić uwagę, że jak Legion Rzymski trenował się, żeby być w pełnej wartości bojowej przez 4 lata, wytrenowanie załogi okrętu podwodnego na pędzie atomowym to jest też w okolicach 4-5 lat. Czyli to jest coś, no co musi trwać. Wspomniałbym również o takim akcie, jeżeli chodzi o Chiny, bo wydaje mi się, że jest bardzo istotne, żeby słuchacze we własnym zakresie sprawdzili sobie to, co wcześniej mówiłem o tej wojnie półprzewodników, kiedy 7 października rząd Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o zastopowaniu, czy zatrzymaniu, czy nałożył embargo na jakichkolwiek handel firm znajdujących się w Stanach Zjednoczonych i obywateli Stanów Zjednoczonych na jakikolwiek handel w tej dziedzinie z Chinami. Wydaje mi się, że to jest punkt zwrotny w historii stosunków handlowych między USA a Chinami. I wydaje mi się, żeby Państwo zerknęli na to, to jest Inflation Reduction Act, który ma bardzo mało wspólnego z inflacją, natomiast ma bardzo dużo z rządowymi subsydiami dla firm samochodowych i dla fotowoltaiki i w ogóle zielonym wodorem w Stanach Zjednoczonych. Jest bardzo potężne subsydia, będą generowane przez rząd Stanów Zjednoczonych dla tego rodzaju firm. I to jest o tyle istotne, że to ma wpływ na sojuszników Stanów Zjednoczonych, którzy również chcą wejść w ten przemysł, a szczególnie ostatnio w Indiach. I to powoduje sytuację, że jest wielki rozdźwięk między Indiami, jeżeli chodzi o te kwestie, jak również Francji i Niemiec, bo te kraje po prostu, mimo że są bogate, mam na myśli oczywiście Francję i Niemcy, to na pewno nie mają takiej możliwości zbierania funduszy i wygenerowania pieniędzy, jakie ma rząd Stanów Zjednoczonych. I to spowoduje sytuację, gdzie no, będzie zapaść gospodarcza, natomiast Stany Zjednoczone mogą się bardzo agresywnie rozwijać, no i właśnie na koszt Europy Zachodniej i na koszt innych krajów. I tu dlatego jest następny etap, dla którego ten sojusz wszystkich krajów Europy Zachodniej niby jest, ale jest tak na słowo honoru, bo po prostu Stany Zjednoczone nie mają jakichś innych instrumentów, czy po prostu nie są zainteresowane, żeby jakoś wciągnąć inne kraje i oferować tym innym krajem, czy to dostęp do własnego rynku, czy jakieś pieniądze, czy jakąś inną formę rabatów, czy dyskontów, żeby po prostu te wszystkie inne kraje poszły za Stanami Zjednoczonymi. Natomiast Chiny mogą. Chiny są w takiej sytuacji, że mają potężną gospodarkę, która tanio generuje materiały dla krajów zachodniej Europy. No i te kraje w związku z tym mogą być konkurencyjne, bo one dodają te półfabrykaty do swoich produktów, wygenerują jakiś taki końcowy produkt i są w stanie utrzymać swoje marże.
Chiny od dawna już zapowiadają ponowne zjednoczenie z samorządnym Tajwanem i nie wykluczają użycia siły. Czy Chiny są w stanie zająć Tajwan i co to oznacza dla światowej gospodarki i sytuacji geopolitycznej? O potędze Chin ponownie nasz gość Stanisław Leszczyński.
Odnośnie Chin, to jest wschodzące mocarstwo i ten wschód tego mocarstwa jest wyjątkowo imponujący. Wyprowadzenie 400 milionów Chińczyków do klasy średniej przez ostatnie 30-50 lat to jest osiągnięcie niebywałe. Jeżeli można nazwać Komunistyczną Partię Chin jako dynastię, od początku powstania Chin, czyli od powstania Zjednoczenia Chin, które było gdzieś jakoś 200 lat przed naszą erą, czyli ponad 2200 lat temu, to jest to dynastia, która doprowadza do największych osiągnięć w historii Chin.
Jakiej konkretnie strategii jest to przypisywane? W Chinach obecnie jest bardzo dużo bogatych ludzi.
Tak. Wzrost ilości miliarderów może być tylko porównywalny z ich ilością w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wracając do Pani pytania, do strategii, tu jest mnóstwo różnego rodzaju czynników, które można wymienić. Jednym z nich to jest państwo totalitarne ma ułatwioną drogę, jeżeli chodzi o wprowadzenie różnego rodzaju zmian. I w tej kwestii od rozpoczęcia się stosunków amerykańskich z Chinami, które rozpoczął Nixon na początku lat 70., zaczęto wpuszczać spółki zagraniczne, ale na bardzo określonych warunkach do Chin. I te warunki przede wszystkim były właśnie takie, jak już wspomniałem wcześniej, że inwestycje z Zachodu nie mogły być większe niż 50%. I to jak fabryki niemieckie robiły, czy Volkswagen, czy Mercedes, czy jakieś inne, to żadna z nich nie ma większości. Natomiast te spółki chińskie bardzo sprytnie, ta druga połowa, 50% Chińczycy, bardzo umiejętnie wykorzystywała różnego rodzaju nie fair praktyki, że tak to nazwę. Poza tym przemysł w Chinach jest bardzo wysoko subsydiowany, albo był w latach 80. i 90. Masowo odbywało się kradzież intellectual properties. Poza tym, jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne, Chińczycy dalej prowadzą taką działalność, która zaniża wartość ich pieniądza. No i bardzo skrzętnie, bardzo sprytnie balansują, jeżeli chodzi o różnego rodzaju praktyki związane z jaką wymianę handlową dopuścimy, a jaką zablokujemy. Nie da się ukryć, że ilość rąk do pracy, która jest możliwa w Chinach, jak również nie ma tak wyśrubowanych reguł, jak są na Zachodzie. Czyli fabrykę można wybudować gdzie się da i bardzo szybko. Jest mnóstwo ludzi, których bardzo tanio i bardzo szybko można zatrudnić. I to by były te główne czynniki, które doprowadziły do tego, że firmy z Zachodu zaczęły agresywnie inwestować na przełomie końca lat 80., 90., no i początku tego wieku. I to doprowadziło do gwałtownej wzrostu wymiany towarowej między Chinami a resztą świata i Chiny się zrobiły taką manufakturą, taką fabryką świata, gdzie można szybko, bardzo tanio coś wyprodukować.
Firmy zagraniczne, które wchodziły na chiński rynek i zakładały tam produkcję w Chinach, myślały o potencjale tego rynku, bo to jest ogromny rynek. A w drugą stronę, dlaczego chińskie firmy chciałyby, mając taką liczbę konsumentów na swoim własnym terytorium, dlaczego chciałyby otwierać firmy za granicą?
No fantastycznie to pani podsumowała, bo to dokładnie o to chodzi. Chińczykom chodziło o technologię i za to udostępniali swój rynek. A ponieważ firmy zagraniczne wchodziły, to też zainteresowane były produkcją w Chinach i sprzedażą w Chinach. A Chińczycy to uwzględniali, wykorzystywali taką możliwość, okej, my wam damy rynek, będziecie mogli sprzedawać, a wy nas nauczycie technologii, wybudujecie fabryki i przekażecie nam tę technologię. I to doprowadziło do takiej sytuacji, że przez ostatnie 30 lat, i to dalej następuje, my mamy transfer jakichś 20 milionów ludzi rocznie w Chinach, przeprowadza się z wsi do miasta. I w ten sposób właśnie rząd chiński zaczyna też planować, bo klasa średnia w Chinach na 1,4 miliarda ludzi, jakieś 400 milionów to jest klasa średnia. Chińczycy chcą wyciągnąć z tej niższej klasy średniej, która jeszcze nie weszła do klasy średniej, która jeszcze jest na pograniczu, no załóżmy, ubóstwa, wyciągnąć następne 200 milionów, żeby tą klasę średnią podciągnąć do 60 milionów i to powoduje, że popyt wewnętrzny, który jest w Chinach, no jest fantastyczny. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli oni oczekują, że jakieś zabierze im to 10-15 lat, te dodatkowe 200 milionów ludzi, już mają 400 milionów, to jest prawie Europa, bo w Europie mamy około 500 milionów ludzi mieszkających. Czyli popyt wewnętrzny takiego rynku jest fenomenalny.
W tej chwili Zachód tak jakby Chinom byłby niepotrzebny, bo tak jak już mają technologię, wzmocnili tą swoją potęgę, jeśli chodzi o ten status społeczny swoich mieszkańców, swojej własnej populacji. Po co w takim razie chcieliby mieć jeszcze relacje handlowe z innymi rynkami i rozmawiać z Amerykanami?
Dokładnie tak. Może taką powinniśmy małą zrobić tutaj dygresję. O tyle Zachód jest potrzebny Chińczykom, że jeszcze na tym etapie, ja myślę, że im brakuje jeszcze tak 2 do 5 lat, żeby się zrównać technologicznie. Natomiast rynek wewnętrzny jest tak już doskonale duży i sophisticated.
Taki zaawansowany.
Tak jest. Już dochodzi do tego momentu. Jeszcze nie doszedł. Jeszcze kilka lat im potrzeba. Patrząc w ogóle na wskaźniki gospodarcze, jak sobie Chiny dają radę, to jest jedyne przecież rozwijające się państwo, które w 19 roku miało pozytywny wzrost gospodarczy, to oni za 5 lat w kwestii nominalnego dochodu narodowego brutto dogonią, jeżeli nie przekroczą Amerykę. No na tym etapie się szacuje, że to będzie 2030. No jeżeli dojdzie do tego, tak jak wszyscy oczekują, a wszyscy oczekują, że będzie to wcześniej, w 2027-2028, no to będziemy mieli kompletnie inną sytuację geopolityczną.
Co pana zdaniem się stanie? Co stanie się, jak już Chiny nikogo nie będą potrzebowały?
No to zrobią to samo, co zrobili, wprowadzą bariery celne.
Czy Australii będzie łatwo zmodyfikować swoje portfolio eksportowe?
To, co eksportujemy, to wydaje mi się, to się nie zmieni, natomiast jedyna szansa to jest, że znajdziemy sobie nowe rynki zbytu. Natomiast szanse Chin zrezygnowania z tego importu przynajmniej na takim etapie średniookresowym od 2 do 5 lat wydają mi się mało prawdopodobne. Wydaje mi się, że jeszcze przez ten okres czasu Chiny będą polegać na imporcie rudy żelaza z Australii. No kwestia 4-5 lat może się sytuacja geopolityczna zmienić.
Co to oznacza dla przeciętnego Australijczyka?
Dla Australijczyka wydaje mi się, że to oznacza, że inflacja będzie z nami dłuższy czas. Wydaje mi się, że możemy się spodziewać, że wzrost gospodarczy będzie taki patchy, czyli taki różny. Raz może być lepiej, raz może być gorzej. Natomiast inflacja zdecydowanie wydaje mi się, że będzie wysoka przez najbliższe 3-5 lat. Że będzie ciężko podnieść rządowi, to może się zacząć za jakieś 3 lata, pensje. Wielkość wypłat, jak wiemy, inflacja jest duża, a zarobki rosną wolno. Także to jest też inflacja generowana i eksportowana przez Stany Zjednoczone. I czeka nas taki rollercoaster, tak sytuacja, że będziemy z górki na dół, zależnie od sytuacji.
Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem był dzisiaj analityk i znawca sytuacji geopolitycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Canberra University, pan Stanisław Leszczyński.
Dziękuję uprzejmie, do widzenia Państwu.
A Państwu za uwagę dziękuję. Dorota Banasiak, SBS Polish.
polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.